A więc rozważamy Ewangelię Jana, rozdział 7. Zachęcam, żebyśmy otworzyli Biblię w tym miejscu. Zatytułowałem to kazanie Idź do źródła. Idź do źródła. Jeżeli masz się dowiedzieć, to pytaj u źródła. Jeżeli chcesz być pewien, pytaj u źródła. Jeżeli chcesz pić najlepszą wodę, pij ze źródła. Nie pij z kranu już, z jakichś tam odległych rurociągów, które po drodze pojawia się tyle, prawda, zanieczyszczenia. Idź do źródła. I to słowo właśnie dzisiejsze kieruje nas do jednego źródła. Nie ma innego, do Jezusa Chrystusa. Otwórzmy Ewangelię Jana, rozdział 7. Rozważać będziemy od wersetu 24. Ten dzisiejszy tekst, on mówi nam, że łatwiej jest zachować pozory, niż zadać sobie trud gruntownego zbadania i dotarcia do prawdy. Łatwiej jest, wygodniej. Ludzie tak mówią. Większość nie może się mylić. Prawda? O wiele łatwiej jest zachować pozory i w oparciu o nie też wierzyć, niż zadać sobie trud poszukiwania prawdy. Tego, by otworzyć Biblię i na kolanach wołać: Panie, mów do mnie przez swoje słowo. Tymczasem tylko Jezus gwarantuje nam, iż Boże obietnice spełnią się w naszym życiu. Tylko On jest źródłem, przez które one znajdują realizację w naszym życiu. Nie ma innego źródła. I kiedy myślę sobie o tym, że w naszym kraju tak wielu ludzi pokłada nadzieję nie tam, gdzie trzeba, no to jest po prostu smutne. Ludzie tak całą swoją wiarę kierują ku innym ludziom, ale to są źródła wyschnięte. To nie są źródła, z których bije woda. To nie są cysterny, które zawierają wodę żywą. No dobrze. Tylko Jezus. A więc Jezus przybył w ostatnie, przed okrzyżowaniem, święto namiotów. Przybył na ostatnie święto namiotów do Jerozolimy. Jest to mniej więcej na pół roku przed Jego śmiercią męczeńską. Czyli mamy święto namiotów, jest październik około. No i potem w kwietniu mniej więcej, bo to w zależności od tego, kiedy dokładnie była Pascha, będzie ukrzyżowany. Ostatnie pół roku Jego służby już poza Galileą, głównie w Judei, ale nie tylko. No zobaczymy, bo będzie też również przemieszczał się. To nie będzie czas cały w Jerozolimie i tylko i wyłącznie w Judei. Opuścił Galileę i poprzez Samarię dotarł do Jerozolimy. Tam, pamiętacie, miało miejsce to zdarzenie. Samarytanie z oczywistych powodów. Dokąd idziecie do Jerozolimy? A, to was nie przyjmiemy. Nie chcieli ich ugościć, nie chcieli im wynająć lokum. Jan, Jakub, Jan, umiłowany uczeń Jezusa, mówi: Panie, prawda? Pozwól nam, jak Eliasz, ściągnąć ogień z nieba. Mówiliśmy o tym, że czasami w tej swojej gorliwości sięgamy po wzorce z Biblii, wypaczając je, doszukując się, powiedzmy, tego, czego w nich nie ma, a tak naprawdę to odzwierciedla stan naszego ducha, to, kim jesteśmy. Jezus mówi: nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać, ale ratować dusze ludzkie, zachowywać je, ocalić. Choćby nas nienawidzili, to naszym celem jest modlić się o nich, a mnóż za jakiś czas Ewangelia dotrze do ich serc, prawda? No taka jest postawa Jezusa. W Ewangelii Jana w 7 rozdziale, w 14 wersecie czytamy, że gdy minęła połowa świąt, święto namiotów 7 dni, połowa 3,5, czyli co najmniej jesteśmy w czwartym dniu, jak nie dalej. I czytamy, że wstąpił Jezus do świątyni i nauczał. I widzimy wyraźnie tutaj, kiedy Jezus naucza i Jan tak przybliża nam obraz na Niego, to czytamy, że On nauczał podniesionym głosem. Czemu nauczał podniesionym głosem? Bo nauczał nie tyle w świątyni, ile na dziedzińcu. A właściwie należy założyć, że były to tak zwane portyki Salomona. I to było miejsce w świątyni, na terenie świątyni, które właśnie służyły do tego celu. Tam rozwiązywano wszelkie zawiłości prawa. Ludzie przychodzili z pytaniem do nauczycieli, a ci rekomendowani oczywiście przez Sanhedryn, którzy tam siedzieli, dawali im odpowiedzi. Zakon mówi w tej sprawie to i to, prawda? I właśnie portyki Salomona, one służyły do tego, że tam nauczyciele wygłaszali właściwą interpretację Tory, ale co było warunkiem, musieli mieć akredytację od Sanhedrynu. A jak widzimy, Jezus takiej akredytacji nie posiadał. I właśnie to tłumaczy, skąd rozmowa na temat pochodzenia nauki Pana Jezusa. Przecież on nie jest uczony, on nie powołuje się na żadnego nauczyciela. Kto go wykształcił, prawda? Podatek świątynny chcieli zbierać od Jezusa, co znaczyło, że nie uważali go za nauczyciela, bo ci byli zwolnieni z tego podatku. A więc te pytania tam nie pojawiają się bez powodu, tak? Bo ktoś stoi, słucha Jezusa i mówi, ty, a jakim on prawem w ogóle mówi to, co mówi? Przecież on niewykształcony zupełnie. Jaki nauczyciel? Na kogo on tu się powołuje, prawda? I te wszystkie rzeczy, które tam się pojawiają, one po prostu nie pojawiają się bez powodu. Czytamy, że prawdopodobnie ta odpowiedź Jezusa, wersety 14 i 15 musiała, nie, 15 i 17 musiała nieźle zdenerwować ludzi, no bo powołuje się na samego Boga. No to tak jakbyśmy my z kimś rozmawiali, a ktoś nie powołuje się na tego autora, na tamtego autora, tylko mówi, moim nauczycielem jest Bóg. Ja przychodzę do Niego. No bo jeżeli to jest prawda, to mamy rzeczywiście do czynienia, wiecie, z najwyższym autorytetem, no ale no, nikt w to nie wierzył. I traktowano to za taki, wiecie, no, najprostszy z możliwych wybiegów. Powoływanie się, że uczy mnie Bóg. No. Ani nie Gamaliel, Bóg. No, zobaczcie, co ten człowiek o sobie w ogóle, co on sobie wyobraża. Ale Jezus bardzo wyraźnie się powoływał. Ten, kto pragnie czynić wolę Bożą, pozna, że ta nauka jest od Boga. Tak? Zobaczy. Przekona się. Bo ci, którzy pragną pełnić wolę Bożą, nie są teoretykami, ale biorą to Pismo i wgryzają się w nie, aby żyć, oni zobaczą, że to jest prawda. Zobaczą, że to jest prawda. To jest kryterium, które Jezus podkreślał. To, co istotne w Jana w 7 rozdziale, to fakt, że Jezus wykazuje swoim słuchaczom, że nigdy nie złamał sabatu, lecz kiedy uzdrawiał ludzi, kierował się zasadą przyjętą w judaizmie, że kiedy w grę wchodzi ratowanie ludzkiego życia, praca w szabat zostaje, zakaz pracy w szabat zostaje zniesiony. Tak, bo ratowanie życia jest pracą. I co ciekawe, Żydzi w to wierzyli. Żydzi tak nauczali, ale tu jakoś zapomnieli. Kiedy Jezus o tym mówił, to jakoś nie potrafili tego przyjąć, chociaż oficjalnie judaizm tak nauczał. I Jezus, powołując się właśnie na tą wyższą wartość, wartość ludzkiego życia, nie mówi niczego, czego oni nie wiedzieli. Ale jednak zobaczcie, kiedy jesteś uprzedzony do człowieka, cokolwiek bym mówił, to jest nieprawda. Tak to również tutaj i w tym wypadku wyglądało. I o tym czytamy w wersach 22-23, gdzie Pan Jezus opowiada o czym? O tym obrzezaniu. Że przecież obrzezanie to też praca, a jednak pozwalacie obrzezywać ósmego dnia, czyli w szabat. Czemu? No bo tu chodzi o rzecz wyższą, ważniejszą. Dlatego wtedy ten zakaz jest zniesiony. Więc zobaczcie, że Pan Jezus rozumiał i nawet nie sprzeciwiał się tym zasadom. Ba, można powiedzieć, że postępował zgodnie z nimi. Czemu? Ponieważ one faktycznie odzwierciedlały ducha zakonu. Ponieważ zakon, wiecie, nie był taki bezwzględny, taki wyzuty z miłości. Bóg się w nim objawia jako Bóg miłości, Bóg święty. Ale to człowiek bierze i wycina stamtąd takiego Boga. To człowiek bierze i usuwa stamtąd takiego Boga. I zakon, Słowo Boże, pozbawione tej właściwej perspektywy, może zabijać. Człowiek może, posługując się Pismem, zabijać drugiego człowieka, tak? Czemu? Dlatego, że jeżeli oddzielisz list od autora, możesz zmienić tak naprawdę jego naturę, jego charakter. Możesz zmienić. No właśnie. Jezus jest krytyczny wobec nauki uczonych w Piśmie i faryzeuszów, wszędzie tam, gdzie stoi ona w sprzeczności z przesłaniem i duchem Słowa Bożego, ale nie jest zawsze przeciwny. I to jest ciekawa sprawa, wiecie, bo czasami ludzie chodzą i mówią, o, My musimy wrócić do źródeł. Tylko Ewangelia, wiecie, tylko to, co w Słowie Bożym, ale widać między innymi po 7 rozdziale, że Pan Jezus, tutaj może przytoczę cytat Szterna, który jest autorem, to jest Żyd mesjański, który jest autorem komentarza żydowskiego do Nowego Testamentu. On ciekawą rzecz zauważył, przeczytajmy. To jest w tym jego komentarzu na stronie 297, gdybyśmy chcieli to sprawdzić, ten cytat. Te wersety u Jana mają wielką wagę, bo dowodzą, że Jeszua, czyli Jezus, nie sprzeciwiał się tradycji faryzeuszów en bloc, czyli w całości, całkowicie, całościowo, tak wiecie, jakby bezwzględnie na wszystko, tak? Nie był przeciwny prawodawstwu umożliwiającemu zastosowanie tory do konkretnych uwarunkowań i okoliczności. Sprzeciwiał się natomiast nadawaniu temu prawodawstwu rangi Bożego natchnienia. W wersecie 24 Jezus podaje swoją normę ustalania prawa ustnego. Przestańcie sądzić po zewnętrznych pozorach, ale sądźcie słusznie. Co to znaczy? To, że czegoś nie ma w Biblii, nie oznacza, że jest samo w sobie złe. Tym bardziej, jeżeli stoi w zgodzie z przesłaniem Biblii i jej duchem. Nie musimy tego odrzucać. Ale jeżeli stoi w sprzeczności, bezwzględnie powinniśmy to odrzucić. Tak czy inaczej, jednak nie powinno to mieć rangi natchnionego słowa, ale mądrości, którą można lub nie zastosować. I widzimy, że Jezus nie odrzucał wszystkiego, jak tu jest, jak mówi autor N. Block, tylko potrafił odnieść się do tego w mądry sposób. Prawda? W mądry sposób. W mądry sposób. Dobrze. Idziemy dalej. A więc nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie słusznie, byłoby w tym przypadku wezwaniem do odpowiedzialnego nauczania, które uwzględnia całokształt Pisma, jego charakter. Bo słuchajcie, no powiedzmy sobie szczerze, Biblia nie mówi o wszystkim. Ale mamy tam objawienie Boga, jego charakteru i natury. I jeżeli potem odnosimy się do pewnych rzeczy, to możemy patrząc przez pryzmat Pisma postąpić właściwie, mimo że Biblia na jakiś temat nie mówi. Przykład? Otóż Pan Jezus, jak mówi apostoł Paweł, nigdy nie nauczał na temat małżeństw mieszanych. Czemu? Ponieważ kiedy był na ziemi, właściwie nie odnosił się do tego problemu. Ale później pojawił się problem małżeństw mieszanych. Na czym polegający? Ano polegający na tym, że jedna ze stron się nawracała. I weźmy na przykład małżeństwo mężczyzny i kobiety. Kobieta w tym małżeństwie się nawróciła, a mąż poganin się nie nawrócił i nie chciał tego nawrócenia. I apostoł Paweł w swoim liście mówi co? Pan Jezus o tym nie mówił. Ja wam o tym powiem, ale to nie znaczy, że to jest mniejszej rangi zalecenie, które wam teraz podaję. Dlaczego tak śmiał powiedzieć? Ponieważ tak naprawdę to, co powiedział, powiedział na bazie Pisma. Tak? W tej nowej sytuacji, która jeszcze nie miała miejsca. Odniósł się do pewnych zasad, które znajdował w Piśmie i przeniósł je na grunt tej sytuacji. I chociaż Pan Jezus sam na ten temat nic nie mówił, to apostoł Paweł wziął całe nauczanie biblijne w odpowiednim kontekście i przyłożył do tej sytuacji i dał Kościołowi podpowiedź, jak postąpić, tak? A to bardzo wyraźnie widać akurat na tym przykładzie. I również jest to bardzo ważne w kontekście tego dzisiejszego kazania. Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie słusznie, jest wyzwaniem do podjęcia wysiłku o poznanie prawdy. O poznanie Boga Biblii, o poznanie Jego charakteru, poznanie Go. Jeżeli później znajdziesz się w sytuacji takiej, powiesz, ale Biblia o tym nie mówi, to mając ten pełny obraz Boga, znając Słowo Boże, można powiedzieć od deski do deski, mając dogłębne poznanie, powiesz, tak, ale cały kontekst podpowiada nam, jak zachować się w tej sytuacji. My znamy Boga i wiemy, że On by prawdopodobnie postąpił tak lub zaleciłby właśnie tak. Słowo Boże nas wychowuje, dlatego tak ważny jest ten fundament Słowa Bożego. Aby znać dobrze Boga Biblii, rozumieć właściwie Jego Słowo, ponieważ ono faktycznie później naznacza nam kierunek, który pozwala nam się nie zgubić w nowych sytuacjach, których być może nie było lub o których po prostu Słowo Boże bezpośrednio nigdy nie mówiło. A ludzka natura jest taka, że w tak ważnych kwestiach, jakim jest zbawienie i wiara, niejednokrotnie bazujemy na zasłyszanych informacjach, przekazywanych sobie z ust do ust, niczym w zabawie w głuchy telefon. Kto się nie bawił jako dziecko w głuchy telefon, prawda? Ktoś podaje informację do pierwszego ucha, a co wychodzi w ostatnim uchu na końcu kręgu? My się wtedy śmiejemy, mówimy, że to jest niemożliwe, że to aż tak bardzo ewoluowało, prawda? Ale tak się właśnie, tak jest, gdy nasza wiara opiera się na sprawach jakichś zasłyszanych, przekazywanych, tak? Natomiast kiedy nie sięgamy do źródła, nie sięgamy do Słowa, nasza wiara nie opiera się na tym, co mówi Słowo Boże na dany temat. Tak było i w tym przypadku. I zobaczcie, w 24 wersecie do 27 czytamy, Pan Jezus mówi, nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. Wtedy mówili niektórzy z mieszkańców Jerozolimy, czy to nie jest ten, którego chcą zabić? A oto jawnie przemawia, nic mu nie mówią. Czyżby rzeczywiście przełożeni doszli do przekonania, że to Chrystus? Zobaczcie, w jakim to się wszystko to nie dzieje, prawda? Może tak, może nie. Czyżby? To są wszystko domysły. Ale o nim wiemy, skąd pochodzi. Gdy zaś Chrystus przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd pochodzi. No i właśnie pierwsze kłamstwo. Tak, wiecie, wyidealizowano postać Mesjasza, że dodano coś, o czym tak naprawdę Biblia mówiła bardzo wyraźnie. Znaczy zapomniano, wymazano, tak? Tę prawdę Słowa Bożego. I Biblia wyraźnie stwierdza, skąd będzie pochodził Mesjasz. Kiedy mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i zadają pytanie, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski, Herod Wielki po prędce zwołuje wszystkich uczonych w piśmie i faryzeuszów i zadaje im to pytanie, gdzie ma się urodzić? I co mówią? Cytują Michała, 5 rozdział, 1 werset. Naprawdę, znajomość Biblii jest bardzo ważna. A oni to wiedzieli wtedy. I ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych. Wiadomo było, skąd będzie pochodził Mesjasz? Wiadomo było. Ale ludzie mówili, nikt nie będzie wiedział. Nie, to było napisane. To było bardzo wyraźnie w Słowie Bożym napisane i uczeni w piśmie i faryzeusze dobrze o tym wiedzieli. Ale zobaczcie, jak to jest. Jak kogoś dobrze nie znasz, to skąd możesz wiedzieć, że on pochodził, że on się urodził i pochodzi z Betlejem, skoro większość swojego życia spędził gdzie? W Nazarecie. Bo jest powiedziane, Nazarejczykiem będzie nazwany. Tak go ludzie nazywali, czyli skąd jest? Z Nazaretu, a więc nie z Betlejem. Ale gdyby ktoś z nim usiadł, gdyby ktoś z nim porozmawiał, to być może usłyszałby historię, że tak, ja urodziłem się w Betlejem. Spędziłem tam może 2 pierwsze lata swojego życia. A potem bym tam pewnie mieszkał, gdyby nie to, że musieliśmy uciekać z powodu czego? Rzezi niemowląt. Wrócę do pulpitu. To jest taki okrąg, poza który nie wolno wychodzić. Zabuczało mocno. Zobaczcie, jak bardzo ważne jest, dzisiaj chcę to podkreślać, znajomość Pisma Świętego. Znajomość Boga, który nam się objawia na kartach Pisma Świętego. Że Bóg tam nie zawarł ani jednego niepotrzebnego słowa i wersetu. Dlatego wracamy, czytamy, zastanawiamy się, wgłębiamy. Wiecie, dobrą rzeczą są świadectwa. Opowiadać, jak Bóg działa w naszym życiu. Ale jeżeli oprzesz swoją wiarę tylko na świadectwach, a nie będziesz znał Biblii, zbłądzisz. Musimy znać Pismo Święte, musimy znać Boga, który się objawia na kartach Pisma Świętego. To jest podstawą naszej wiary. Kiedy coś się będzie działo, powiemy, o, Słowo Boże o tym mówi. O, Słowo Boże to zapowiadało. Tak, to jest prawda, albo nie, to nie jest prawda. Słowo Boże mówi coś wręcz odwrotnego. Choćby było miłe ludziom, choćby ludziom serca pałały, trzeba stanąć i powiedzieć, ale Słowo Boże mówi coś zupełnie odwrotnego. Coś zupełnie odwrotnego. I znowu, ta nieznajomość faktu widoczna jest w późniejszych rozmowach odnotowanych przez Jana. Zobaczcie. Niektórzy z ludu, usłyszawszy te słowa, rzekli, to jest naprawdę prorok. Inni mówili, to jest Mesjasz. O, zobaczcie, to jest to, co kiedyś powiedział Andrzej, Natanael, Szymon. Tutaj ludzie zaczynają mówić, to jest Mesjasz. A jeszcze inni mówili, czy z Galilei przyjdzie Chrystus? Czy Pismo nie mówi, że Chrystus przyjdzie z rodu Dawida, z Betlejemu, miejscowości, gdzie mieszkał Dawid? Zobaczcie, my znamy te fakty, mówimy, ha, my to już wiemy. Ale oni tego nie wiedzieli. Powstał więc z powodu niego rozłam między ludem. Niektórzy z nich chcieli go pojmać, lecz nikt nie podniósł ręki na niego. A więc pojawił się problem. Widziano, że Mesjasz przyjdzie z rodu Dawida, z Betlejemu. A pewnie mało kto wiedział, że Jezus urodził się i pochodził z Betlejemu i z rodu Dawida. Natomiast wszyscy zgodnie twierdzili, że Mesjasz najpewniej nie przyjdzie z Galilei. I dlatego, zobaczcie, Mateusz, pisząc właśnie do Żydów mesjańskich, kiedy Jezus pojawia się w Galilei, cytuje proroka Izajasza, żeby powiedzieć, prorok mówił o tym, a myśmy tego nie widzieli, że Mesjasz przyjdzie z Galilei. Bo wiecie, jak jest ze Słowem Bożym, szczególnie jeżeli chodzi o eschatologię, naukę o czasach ostatecznych. Ludzie kruszą o to kopię. Będzie tak, a będzie tak. Śmiem twierdzić, że zobaczymy, jak będzie, gdy się dokona. Trzeba to wiedzieć. Trzeba pilnie słuchać. Pan Jezus mówi, błogosławiony, kto czyta słowa tej księgi, to zachowuje ją. Ale jestem prawie przekonany, że wszyscy będą zdziwieni. Że wszyscy będą zdziwieni, bo pewne rzeczy, gdy się wydarzą, powiemy, a o to Bogu chodziło. A o to Jemu chodziło. Nie pomyślałbym nawet, że to jest możliwe, że tak to miało być. Ale znasz to słowo, więc mówisz, ale tak było napisane. I właśnie na tej zasadzie Mateusz tutaj pisze. Zobaczcie, gdy Jezus usłyszał, że Jana uwięziono, usunął się do Galilei, a więc jest to wspomnienie tam z początków, prawda? Opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum nad morzem, na pograniczu krain Zebulona i Naftalego, aby się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Izajasza, mówiącego ziemia Zebulona, ziemia Naftalego, wzdłuż drogi morskiej za Jordanie, Galilea, pogan. Lud pogrążony w mroku ujrzał światłość wielką i tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci rozbłysła jasność. Skąd przyszedł prorok? Skąd przyszedł Mesjasz? Przyszedł, zgadza się, z Betlejemu, z rodu Dawida i nadszedł z Galilei. Izajasz o tym mówił. Izajasz o tym mówił. Jak szukamy odpowiedzi, musimy iść do źródła. I przede wszystkim musimy zachowywać pokorę, że mogę się mylić. Trzeba mieć taką postawę. Panie, chcę widzieć wyraźnie, pokaż mi, poucz mnie. Zachowam Twoje słowo wiernie, jak jest napisane, abym nie zbłądził. Abym nie zbłądził. Jednego możemy być pewni w przypadku Jezusa. I to jest ważne, że Pan Jezus przyszedł wypełnić zakon i Jego życie było doskonałym tego świadectwem. Jak Bóg oczekiwał, by ten zakon był wypełniony? On to uczynił. Nie złamał żadnego z tych przykazań. To ludzie, kiedy byli wzburzeni, nie chcieli widzieć pewnych rzeczy albo nie rozumieli zamysłu Boga, ale my, patrząc na Jezusa i na to, jak On wypełnia zakon, możemy zobaczyć, że Bóg Starego Testamentu jest tym samym Bogiem, Bogiem miłości. Tym samym Bogiem. I Jezus przyszedł, by nam pokazać, objawić nam Ojca. Dlatego, kiedy ludzie mówią, że Bóg Starego, Nowego Testamentu są dwie różne osoby, to jest nieprawda, to jest herezja. To jest ten sam Bóg. To też nam pokazuje, jak zmienia się nastawienie Boga, kiedy pomiędzy Nim a nami pojawia się kto? Jezus Chrystus. I właśnie tak należy rozumieć Ewangelię Jana 3,16. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Czyli Boża miłość jest gdzie? W czym? W Jezusie. w Jego dziele. A poza Nim jest co? Sąd. I nie jest to mściwy Bóg. To jest Bóg miłosierny i kochający, który pokazał drogę wyjścia z wiecznego potępienia. Jedyną drogą jest Jezus Chrystus. I to jest przesłanie całej Biblii. Człowiek potrzebuje łaski od Boga, by dostrzec i pojąć prawdę. Czasami jak w U napisano, bezpośrednio. Wiecie, czasami spotykam ludzi, którzy mówią, ja czytam i nie rozumiem. I to jest piękne, że ktoś potrafi tak powiedzieć. I mówisz, jak nie, zobacz, to tu i człowiek czyta, mówi, ja tego nie rozumiem. Wykształcony człowiek. Wiecie, to jest niezwykłe, że ktoś potrafi tak powiedzieć, to się dobrze o nim świadczy. Bez Boga, bez tego, że On otwiera nam oczy, nie zobaczymy. Będziemy machali Biblią, bili po głowach innych, myśląc, że przekazujemy prawdę, a to nie będzie prawda o Bogu. Będziemy cytować wersety jeden po drugim, jak z karabinu. Ale Bóg chce siebie objawić. Dlatego ta dzisiejsza historia, Jana 7 rozdział, wrócimy do domu, zachęcam, przeczytajmy. Ona pokazuje, jak czytasz Biblię, czytaj na kolanach. Panie, objawiaj mi siebie. Pokaż mi siebie. Może jeżeli mam jakieś błędne założenia, jakieś błędne wyobrażenia, Panie, obnaż je. Nie chcę takich mieć. Chcę znać Ciebie takim, jakim jesteś. Podczas święta namiotów panowała szczególna radosna atmosfera, ponieważ święto zapowiadało przyszłą chwałę, wylanie Ducha Świętego na wszelkie ciało. I to było widoczne w bardzo konkretnej czynności w tym święcie, a kulminacja święta miała miejsce kiedy? 7 dnia. I słuchajcie, każdego dnia do sadzawki Syloe ze świątyni szedł kapłan ze specjalnym dzbanem złotym. Szedł po wodę. I wszyscy mieszkańcy to widzieli. On szedł po wodę. Kto był w Jerozolimie, to wie, że to jest kawałek, żeby pójść do sadzawki Syloe. Szedł po wodę, nabierał tę wodę i wracał do świątyni. I kiedy przychodził tam, to tą misę, ten dzban przejmował z jego rąk arcykapłan i to on wylewał tę wodę do takiego zbiornika u podstaw ołtarza. I on tak robił każdego dnia, ten kapłan. Ale 7 dnia miała miejsce kulminacja, bo kiedy on szedł po tą wodę i z nią przychodził, to kapłani dęli i grali na złotych trąbach. Ktoś nawet powiedział, obliczył natężenie tego dźwięku, że kiedy oni grali na wszystkich tych trąbach, natężenie dźwięku przypominało siłę i hałas, jaki towarzyszy startowi samolotu pasażerskiego na lotnisku. Niewyobrażalne. Ogromne to było natężenie, wielkie decybele dźwięku, no ale to było granie, prawda, granie na instrumentach. I wtedy właśnie arcykapłan brał, wylewał tę wodę znowu do tego zbiornika o podstawę ołtarza i wołał. Kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. I skąd to było zaczerpnięte? Ano z Izajasza, chociaż nigdzie nie było opisane takiej praktyki, to zobaczcie, no, nauczyciele, biorąc te teksty z proroków, z pisma, stworzyli tego typu, można powiedzieć, obrzęd, tak? I czytamy, ponieważ jest napisane, będziecie czerpać z radością ze zdrojów zbawienia. I ciekawa sprawa jest, to jest socjologicznie potwierdzone, że u pewnej części Żydów z diaspory w oparciu o to wykształciło się coś, co przypomina naszego śmingusa i dingusa. Oni po prostu biegali, polewali się wodą, właśnie, aby w ten sposób zilustrować przyszłą chwałę wylania Ducha Świętego na wszelkie stworzenie. Ktoś mógłby powiedzieć, no, śmingus, dingus, pogańska praktyka, ale z drugiej strony Żydzi wymyślili to w oparciu o ten tekst. Polejmy człowieka wodą, niech będzie zmoczony Duchem Świętym, tak? Moglibyśmy powiedzieć, to jest fakt, to po prostu jest cytowane przez autorytet tej kwestii. I słuchajcie, właśnie wtedy, kiedy ten arcykapłan wlewał tą wodę, ludzie stali z gałązkami, tymi związanymi w wiązankę i trzymali w ręku etrog, ten owoc cytrusowy, i potrząsali nim na cztery krańce świata, co było symbolem wszechobecności Boga. Kiedy była ta podniosła atmosfera, ten dźwięk trąb, nagle wstaje Jezus i tak potężnym głosem, który miał, nie wiem, przebić się przez te trąby, co mówi? W ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i zawołał: kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Przeoczyłem jeden tekst. Dlaczego? Kiedy się to dzieje, wylewają tę wodę, to wszystko się dzieje, naród śpiewa. Śpiewa psalmy w tym czasie. Psalmy związane z tym świętem to są psalmy od 113 do 118. I one kończą się właśnie, psalm 118 kończy się tymi słowami: o Panie, racz zbawić. O Panie, racz poszczęścić. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana, błogosławimy Wam z domu Pańskiego. Pan jest Bogiem. Ono świeca i co? I wtedy bach, wstaje Jezus. I woła: kto pragnie, niech przychodzi do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Kto wierzy we mnie? Kto wierzy we mnie? Jeżeli sobie tylko to wyobrazimy, tą całą atmosferę i tą pasję, bo to jest powiedziane, że Jezus wstał i głośno zawołał, po prostu zakrzyczał, wykrzyczał to. Tak, mój Ojciec posłał mnie, abym was ożywił. Przychodźcie do mnie. Przychodźcie do mnie. Zaufajcie mi, z wnętrza waszego popłyną wody rzeki żywej. I w nawiasie 39 werset mamy komentarz. Już prawdopodobnie autora Ewangelii, że miał tutaj na myśli Ducha Świętego, który nie był jeszcze dany, ponieważ Jezus nie był jeszcze uwielbiony, więc nie umarł na krzyżu, aby oddać swoje życie za nas, abyśmy oczyszczeni z grzechów mogli Ducha Świętego przyjąć. Bo taki mniej więcej był porządek. Jaka prawda z tego tekstu? Jeżeli wiesz, jak jest powiedziane w wersecie 28, kiedy Pan Jezus mówi: jeżeli znasz mnie, wiesz skąd jestem, a przecież sam od siebie nie przyszedłem, gdyż godzien jest wiary ten, który mnie posłał, a którego do tej pory może nie znałeś. A jeżeli wiesz skąd jestem, przyjdź i zaufaj mi. Przyjdź i zaufaj mi, uwierz we mnie. Ja go znam, od niego jestem. I On mnie posłał. Wersety 28 i 30. Nie ma innej możliwości. Inna rzecz, kiedy ludzie wierzą w innych pośredników, kiedy pokładają nadzieję w Marii, kiedy pokładają nadzieję, nie wiem, w autorytetach typu, nie wiem, papież, prawda? Ale powiem wam, jest inna odmiana problemu. To jest problem na przykład środowisk ewangelikalnych. Na czym on polega? On polega na tym, że niejednokrotnie znamy Słowo Boże, mamy tę wiedzę, a do Niego mimo wszystko nie przychodzimy. Jesteśmy ludźmi niemodlącymi się, którzy nie przychodzą do Jezusa i mówią: Panie, proszę Cię, napełnij mnie, oczekuję Ducha Świętego od Ciebie. Jakkolwiek byśmy to rozumieli, bo jedni będą widzieli w tym obrazie to, inni tamto, to Jezus mówi, że tylko On jest posłanym, tak jak ten kapłan do sadzawki, bo Syloet jest posłany. Posłanym po wodę. On z tą wodą przyszedł, aby dać nam życie wieczne. I trzeba zawołać. Zawołać z głębi serca. Trzeba zawołać, aby to nowe życie było nam darowane. I stało się naprawdę naszym udziałem, bo nie ma nic gorszego, jak znać prawdę, bo niektórzy ludzie nie znają prawdy. Ba, niektórzy ludzie źle wierzą w ogóle. Ale jeżeli ty znasz prawdę, a nie przychodzisz do Boga, nie prosisz o życie wieczne, no to jest tragedia. To jest tragedia. To jest tragedia. I dlatego to dzisiejsze kazanie, ono ma tytuł: Idź do źródła. Idź do Jezusa. Zobacz tę pasję, z jaką on wstał wtedy, w ten ostatni wielki dzień święta i zaczął wołać: przyjdź do mnie, przychodźcie do mnie. On czeka. Wiecie, nie tylko z problemami. Problemów zawsze będziemy mieli pod dostatkiem. Można by Pana Jezusa codziennie zasypywać sprawami, ale On mówi: przyjdź do mnie po wodę życia. Mam jej pod dostatkiem, mam jej pod dostatkiem, mam jej pod dostatkiem. I to jest niesamowita historia. Co jest też ważne, o czym warto tutaj na koniec powiedzieć, nie wkładajmy w żydowski tekst greckich filozofii. Bo między innymi właśnie na bazie tego, w oparciu o Ewangelię Jana, Kościół katolicki stworzył nauczanie o transubstancjacji, o przeistoczeniu. A tego tutaj nie ma. To jest obraz baranka paschalnego, złożonego w ofierze. I Jezus jest typem baranka, który przychodzi, aby ofiarować siebie, by dać nam życie wieczne. Jeżeli chcemy zobaczyć, o co chodzi, musimy pójść aż do wyjścia z Egiptu, kiedy jest po raz pierwszy składany baranek paschalny, który pokazuje, że bez tej ofiary nie ma wyjścia z niewoli. Bez tej ofiary nie ma możliwości, by woda na ciebie została wylana. Nie ma takiej możliwości. Ofiara jest kluczem. Ofiara jest kluczem. Także siódmy rozdział kończymy. Niesamowita atmosfera. A jednak Jezus przyszedł na święto. Przyszedł. Objawia się. Ale to jeszcze nie jest ten moment, ponieważ będzie umierał kiedy indziej. Tu jest też jeszcze raz to podkreślone. Nie przyszedł czas na to, by został złapany, aresztowany. To dopiero za pół roku, ale Jezus już głośno woła: kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Amen.